środku dnia.
W dzisiejszej audycji porozmawiamy o podwyżkach czynszu w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Jak wyliczyli mieszkańcy, czynsze wzrosły od około 20 do nawet 40% na każdym wynajmowanym metrze mieszkania. Największe podwyżki dotknęły 170 rodzin, które mieszkają na Strzeszynie. Te rodziny, które mieszkają w blokach wybudowanych przez PTBS w ramach miejskiego programu Najem z dojściem do własności. Lokatorzy w miesięcznym czynszu spłacają kredyt, jaki PTBS wziął w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budowę ich mieszkań. W ostatnim czasie dostaliśmy już czwartą podwyżkę czynszu, mówi przedstawicielka mieszkańców Anna Siedlecka.
Wśród naszych mieszkańców są emerytki, które po podwyżce za kawalerkę mają płacić 1400 zł, przy emeryturze 1500. Mamy samotne panie nauczycielki zarabiające 200 czy 300 i płacące od maja 1400 plus spłata kredytu za partycypację 1800. To są osoby, które biorą chwilówki, żeby pójść do dentysty. Także my jesteśmy tymi podwyżkami w dużej części po prostu wypychani z naszych mieszkań, a przy tutaj pytaniach do PTBS-u, czy to nie jest problem, że my masowo zaczniemy lądować na ulicy? No nie jest, bo na te mieszkania według prezesa PTBS jest gigantyczna kolejka. Te najwyższe podwyżki dotyczą etapu pierwszego, ulica Żołnierzy Wyklętych i Elżbiety Zawadzkiej, to jest 170 mieszkań.
Przedstawiciel mieszkańców Marcin Kasprowicz mówi, że wśród lokatorów są osoby, których nie będzie po prostu stać na opłacenie czynszu, który znów ma być wyższy od maja.
Walczymy też przede wszystkim od ludzi starszych, którzy nie mają nic do stracenia i oni mówią wprost, że jeśli pójdą do sądu i nawet przegrają tą sprawę w sądzie, to nic to dla nich nie zmieni, bo nie są w stanie płacić od maja podwyższonych czynszów, które dochodzą przy największych metrażach do 3000 zł. Koleżanka nie wspomniała jeszcze o matkach samotnie wychowujących dzieci, które pracują w Urzędzie Miasta Poznania i za swoje mieszkania będą płacić około 2600 zł. Plus kredyt, który dostały przykładowo. Mamy panią, która pracuje na uniwersytecie i w pensji swojej spłaca kredyt, który dostała na partycypację. I koszty, które ponosi za mieszkanie plus kredyt w tej chwili są większe niż pensja, którą otrzymuje. Ma dwójkę dzieci, które same, będąc jeszcze w wieku licealnym, zobligowały się do tego, że pójdą do pracy, żeby wspierać budżet rodzinny. Dochodzimy do takiej sytuacji.
Pomoc mieszkańcom zadeklarowali miejscy radni. Na początek Bartosz Zawieja z PO.
Sprawa jest bardzo szeroka, bo w poznańskim PTBS-ie takich lokali jest około 3,5 tysiąca, więc problem dotyczy kilkunastu tysięcy ludzi. Ten ze Strzeszyna jest specyficzny. Oczywiście tutaj kwestie zewnętrzne, które również wpływają na tą sytuację, też uważam, trzeba jasno powiedzieć, z czego to wynika, czy kwestia chociażby energetyczna, czy kwestia oprocentowań kredytów, to są oczywiście jakby pochodne tych wszystkich rzeczy, ale uważam, że zawsze trzeba rozmawiać i powiedzieć, z czego te dane, te zawiłości, czy te bardzo trudne gardłowe dla mieszkańców sprawy wynikają, bo tutaj moim zdaniem problem w komunikacji jest bezspodny. Ja tylko mogę przypomnieć, że miasto Poznań, powierzając PTBS-owi budowę tego typu infrastruktury społecznej, jaką jest chociażby są TBS-y, czyli mieszkania, realizuje to w oparciu o wytyczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ale tego typu przedsięwzięcia, no wiadomo, nie są komercyjne i nie mogą być komercyjne. Mogę też zapewnić, że Rada Miasta też się temu tematowi przyjrzy.
Miejski program najmu z dojściem do własności był adresowany do mieszkańców, których w momencie szukania własnego M nie było stać na wzięcie kredytu mieszkaniowego lub nie miały też zdolności kredytowej. Z czasem miał im ułatwić wykup tego mieszkania szef klubu radnych KO w Radzie Miasta Marek Sternalski.
Ja sobie przypominam, jak ten program był uchwalany, miasto się chwaliło. To była duma miasta, że w Poznaniu uruchamiamy program najmu z prawem dojścia do własności. I tak jak wtedy mieszkańcy byli atutem, tak dzisiaj nie można zostawić mieszkańców z tym problemem. To nie jest tak, że jeżeli coś się powołuje, coś się tworzy i się tym chwali, to jeżeli jest problem, to nas nie ma. My jako radni mamy obowiązek zapytać w tym momencie wszystkim, w jaki sposób odciążyć mieszkańców. Jak ten program był uchwalany, to była mowa, że jest to głównie program dla tych, których nie stać na wzięcie komercyjnego kredytu. I miasto ma być tym gwarantem, który pozwoli tym osobom wynająć mieszkanie i w dłuższej perspektywie dojść do jego własności, pomimo tego, że na dzień przyjścia do tego mieszkania te osoby nie posiadają zdolności kredytowej. I dzisiaj w tych trudnych warunkach, które mają często jakieś obiektywne powody, że tak się to dzieje, no musimy szukać rozwiązania. To rozwiązanie musi być szukane na poziomie i samorządu, ale też na poziomie ogólnopolskim, bo widzimy jasno i wyraźnie, że indywidualny kredytobiorca ma dzisiaj możliwości wsparcia. W ogóle nie wolno myśleć o takich rzeczach, żeby te osoby, które zaufały miastu, wchodząc do tego programu, który miał być sukcesem, żeby te osoby na tym programie straciły.
No i to jest ciekawe, bo radni KO próbują tutaj coś robić. Tymczasem prezydent Poznania bronił ostatnio podwyżek w PTBS-ie. Nie będzie audytu i obniżek czynszu. Sprawa dotyczy 170 rodzin, no i prezydent powiedział, że no, nie będzie w tej sprawie tutaj działać, a my jeszcze oddajmy głos mieszkańcom, którzy mają kredyty hipoteczne w złotówkach, mogą skorzystać z wakacji kredytowych, a w przypadku tych rodzin, tych 170, nie jest to możliwe, mówi przedstawiciel mieszkańców Marcin Kasprowicz.
Co mogą ludzie, którzy mają kredyty hipoteczne, z czego mogą skorzystać, a z czego nie możemy skorzystać my? Wśród naszych mieszkańców są również osoby, które przychodziły do mnie i mówili: Marcin, ale ja miałem do wyboru fajny kredyt w banku komercyjnym, albo mogłem zaufać miastu. Zaufałem miastu, no bo komu mam zaufać, jak nie miastu? Bankowi, który na nas zarabia? Czy miastu, który ma fajny program i wychodzi do klasy średniej? Mówi: zaufałem miastu. W tym momencie czuję się przez to miasto oszukany.
Radna Małgorzata Woźniak mówi, że osoby, które teraz zrezygnują z tego programu, w tym momencie nie będą mogły skorzystać z innych mieszkań komunalnych.
Ja sobie nie wyobrażam, jako matka, że byłabym w takiej sytuacji, że to już będzie czwarta podwyżka. Nie wyobrażam sobie, żeby mnie nie było stać, bo te osoby, które nie będzie stać, niestety nie będą się mieściły w ramę naszych innych programów, żeby otrzymać jakiekolwiek mieszkanie socjalne. Więc to jest duży problem dla prezesa i do rozwiązania, żeby zarząd to rozwiązał. Jak po prostu pomożemy tym mieszkańcom? To jest nasz priorytet, żeby ten problem rozwiązać.
No i w sobotę mieszkańcy PTBS-u spotkali się z prawnikiem, by omówić ewentualną drogę sądową. W spotkaniu uczestniczyła radna miasta z PiS, Ewa Jemility, która na razie radzi mieszkańcom, by jeszcze się wstrzymali z pozwem sądowym, bo to rodzi wysokie dodatkowe koszty.
Na drogę sądową przyjdzie jeszcze czas. Ja bardzo bym proponowała wszystkim mieszkańcom TBS-u, żeby zechcieli poczekać do 17 lutego, kiedy odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Tam już spora liczba radnych obiecywała zająć się tym problemem. I oczywiście też gorąco zachęcam tych mieszkańców zainteresowanych, którzy tego 17 lutego w piątek będą mieli czas i zechcą przyjść na to posiedzenie, żeby się na to posiedzenie wybrali lub też żeby zgłosili się do swoich radnych. Ja zapewniam w imieniu swoim, w imieniu swojego klubu, ale także wiem, że radni Platformy Obywatelskiej także obiecali zająć się tym problemem. Tutaj nie powinno być żadnych podziałów politycznych. Wydaje mi się, że powinniśmy się wszyscy wspólnie pochylić nad tym problemem, no i doprowadzić do tego, żeby rzeczywiście sprawdzić, czy naliczone wyższe czynsze mają uzasadnienie ekonomiczne, czy nie ma tam takich miejsc w nowych rachunkach, gdzie można by było te opłaty obniżyć, bo skoro wszyscy wiedzą, że maksymalna podwyżka opłat za ciepło przez Veolię powinna wynosić do 50%, a podwyżka ta nagle okazuje się być w wysokości 85%, no to pytania należy zadać i szukać na nie odpowiedzi.
W naszym studiu, proszę Państwa, prezes Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Andrzej Konieczny. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Trochę się pan nasłuchał, na swój temat także i na temat sytuacji tych mieszkańców. Proszę powiedzieć, czy ten czynsz jest negocjowalny w ogóle? To znaczy, mówiąc inaczej, czy sytuacja, w której ci mieszkańcy się znaleźli, jest w ogóle w jakikolwiek sposób możliwa do poprawy?
Przykro mi to powiedzieć, ale sam czynsz praktycznie jest nienegocjowalny, dlatego że ten czynsz, przygotowując tę podwyżkę, opieraliśmy się na sytuacji gospodarczej, jaka jest w kraju. To, co na nas ona wymusiła, to są stopy procentowe, to jest bardzo wysoka inflacja. Mamy zaciągnięty kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na tę inwestycję. Chciałbym zaznaczyć, że w momencie, jak powstawał program najem z dojściem do własności, nie było możliwości wzięcia innego kredytu, bo BGK nie przewidywał, praktycznie to jest BGK z naszym tym bankiem, w którym wszystkie kredyty na budowę naszych mieszkań braliśmy. BGK na ten moment nie, w BGK-u kredytu nie było na tego typu program, w związku z tym znaleźliśmy ten kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
To jest gorszy kredyt, panie prezesie,
nie,
od BGK-u?
On jest na lepszych warunkach, z niższą stopą oprocentowania był brany.
No, to dlaczego te problemy, to, skoro no, jest lepszy
no,
kredyt?
No problemy wynikają z tego, co nas wszystkich dotyka, co dotyka wszystkich, którzy kupili mieszkania, wzięli kredyty w bankach, to sytuacja naszych najemców jest zdecydowanie lepsza niż indywidualnych osób, które wzięły kredyty. Chciałbym powiedzieć, to jest taka specyfika, że w momencie wzięcia kredytu zablokowaliśmy stawki procentowe na 4 lata, bo taka możliwość była. I przez te 4 lata mieszkańcy dzięki temu korzystali z tych zablokowanych stóp procentowych. Pech tych mieszkańców, którzy są w najmie z dojściem do własności, przynajmniej tej jednej grupy, polegał na tym, że rewizja tego kredytu nastąpiła w czerwcu ubiegłego roku, czyli wtedy, jak stopy procentowe były na bardzo wysokim poziomie. Wtedy znowuż na podstawie tej rewizji zablokowaliśmy stopy procentowe na najbliższe 4 lata i one są w tej chwili na poziomie 6,92. Gdybyśmy tego nie zrobili, to w tej chwili stopy oprocentowania byłyby powyżej 10%. To już jest ten plus, który jest w danej sytuacji. Proszę wziąć pod uwagę, że my nie działamy w próżni. My jesteśmy w określonej sytuacji rynkowej, gospodarczej kraju, a do tego jesteśmy jednak spółką prawa handlowego. Zaciągnęliśmy kredyt i my ten kredyt musimy spłacić. Wciąż uważam, że ten kredyt jest korzystny, program jest bardzo dobry, tylko trafiło to w zły okres akurat, gdzie i stopy procentowe, i ogromna inflacja, za co my nie jesteśmy odpowiedzialni. Odpowiedzialna za to jest ogólna sytuacja gospodarcza w kraju.
No ale ci mieszkańcy nie mogą wziąć sobie tej przerwy w spłacaniu kredytu. Tego, co mogą zrobić pozostali mieszkańcy, którzy kupili sobie na warunkach komercyjnych.
No tak, ale wchodząc do tego programu i tak mieli zdecydowanie lepsze warunki. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, że od maja stawki czynszu, które tak bulwersują, i ja oczywiście rozumiem, bo ja rozumiem sytuację wszystkich, o których tutaj była mowa i rozumiem to rozgoryczenie. Tylko proszę wziąć pod uwagę, że to są mieszkania, które w przyszłym roku ci mieszkańcy mogą złożyć wniosek i wykupić te mieszkania na własność. Taka była idea. Mają oczywiście na to 25 lat, czyli przez te następne 20 lat mogą jeszcze w czynszu spłacać ten kredyt, ale tak jak mówiłem, po 5 latach spłacić. Jest taka możliwość. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że w tych 30 w stawce, która ma obowiązywać od maja, 37,75, ponad 25 zł to jest obsługa kredytu, czyli to jest spłata kapitału i spłata odsetek. I co jest najistotniejsze, to kapitał, który jest spłacany przez mieszkańców, zalicza im się w poczet ceny wykupu. Czyli partycypacja, kaucja plus ten spłacony kapitał wlicza się w poczet ceny i te 37,75 tak naprawdę czynsz w tych zasobach wynosi ponad 12 zł. A tak jak powiedziałem, ponad 25 zł to jest spłata kredytu. Mieszkańcy mają, wiem, że to też zabrzmi w taki sposób, że w każdym bądź razie w umowie mieszkańcy mają możliwość wyjścia z tego programu. Wiem, że to nie jest rozwiązanie na ten moment, ale mają taką możliwość wyjścia z programu i mają prawo zrobić cesję na inną osobę, ale rozważamy też inną możliwość. I wychodząc z tego programu mają zwrot partycypacji, kaucji i spłaconego kredytu. Także tak naprawdę tutaj nic na tym nie tracą. W trakcie spotkania z mieszkańcami zaproponowaliśmy wstępnie oczywiście, bo to musi uzyskać aprobatę pana prezydenta i przede wszystkim Rady Miasta. Rozważany jest takie wyjście, że ci mieszkańcy, jeżeli nie będzie ich stać rzeczywiście na to, żeby w tym programie być, umożliwimy wyjście z tego programu i wejście do innego programu, który w tej chwili realizujemy, to jest program Poznań i Zamieszkaj, też na Szczeszynie.
Tylko, że te mieszkania będą dopiero za 2 lata?
Tak.
Tak. Więc teraz musieliby przez 2 lata ci mieszkańcy albo dalej płacić tak wysoki czynsz, albo gdzieś się przeprowadzić po prostu na własną rękę.
No, jak na własną rękę przeprowadzić, no to zostaje tylko ta cesja właśnie i wyjście z programu i wynajęcie na rynku, co jest bardzo mało prawdopodobne, dlatego że proszę wziąć pod uwagę, że w tej chwili średnie ceny wynajmu na rynku w Poznaniu to jest około 50 zł, a nie 37-50, tak jak jest to u nas, gdzie jeszcze raz zaznaczam, jest spłata w tym już tego kapitału kredytu.
Panie prezesie, to prawda, że są chętni na te mieszkania, nawet przy tak wysokim czynszu? Bo tutaj radna jedna mówiła, że ponoć są chętni.
No to znaczy według nas, bo to nie ukrywam, bo my nie ogłaszaliśmy, że mamy takie mieszkania, no bo nie, no bo one w tej chwili są w tym programie, gdzie są zasiedlone. Ale z naszych analiz rynku, gdzie wiemy, że że kredyty są praktycznie dla większości niedostępne ze względu na bardzo wysokie wymagania, to znaczy nie mają ludzie zdolności kredytowej, a tych chętnych, którzy by chcieli mieszkania kupić, jednak jest i ten program i tak i spełnia te warunki, jest, że tam, bardzo dużo osób byłoby chętnych.
61 865 4654, gdyby państwo mieli pytania do pana prezesa w tej kwestii, to zachęcam. Witamy pierwszego słuchacza. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Witamy serdecznie na antenie, proszę bardzo.
Witam serdecznie, moje nazwisko, może bardziej imię, Michał. Ja akurat mieszkam na Strzeszynie tutaj, korzystam z tego programu, o którym mówi pan tutaj prezes. Mam takie jednak pytanie poboczne, bo pozwoliłem sobie zadzwonić, aby tak prywatnie się zapytać może, bo pan prezes dobrze wie, że doszło tu kiedyś do zalania 1,5 roku temu tych mieszkań. I co państwo w tym zakresie zrobiliście?
A mógłbym prosić o skonkretyzowanie których mieszkań, bo wiem, że była sytuacja taka, że były bardzo duże opady, deszcz nawalny, i gdzieś na parterze mieszkania jakieś w wyniku tego rzeczywiście były zalane.
Tak, to chodzi o żołnierzy wyklętych, cały ten pion. Tutaj, gdzie ten basen przy tych siłowniach, myślę, że też, nie wiem, czy tutaj nadzór budowlany wyraził zgodę, żeby pod oknami była siłownia też, ale to jest druga jak gdyby kwestia.
W projekcie była taka siłownia i oczywiście jak dostaliśmy pozwolenie na budowę, to znaczy, że jest to zgodnie z tym pozwoleniem na budowę. Co się tyczy kwestii tej zalania, to mamy trochę problem z wykonawcą, który twierdzi, że w momencie jak zostało to osiedle wybudowane, to spływ wody był odpowiednio ukierunkowany. Na państwa prośby, no muszę powiedzieć, że przez to jeszcze mieliśmy dość sporo kłopotów z nadzorem budowlanym, jak państwo wiecie. Pozwoliliśmy państwu na ogrodzenie, powiedzmy, że danych do użytkowania części ogródków dla tych lokali, które były na parterze. A wbrew naszym jak gdyby wytycznym, część tego ogródków została tak zrobiona, że zostało zablokowany spływ wody. To znaczy zastosowaliście państwo krawężniki, które tę wodę spływającą zatrzymały i to jest efekt tego, że te mieszkania były zalane. My oczywiście z wykonawcą ustaliliśmy już zaradzenie temu problemowi, to znaczy zmeliorowanie tej części tego terenu. No i myślę, że to powinno sprawę rozwiązać.
Tak. A jeżeli chodzi o mieszkania, w takim bądź razie odpadające te panele podłogowe, bo jak pan prezes bardzo dobrze wie, to tutaj po prostu ściany do połowy zalane, panele odpadające, listy podłogowe odpadające. Co państwo w tej kwestii zrobiliście przez 1,5 roku?
No, nie wiem, co my zrobiliśmy, ale źle powiedziałem. My to mamy oczywiście cały czas, bierzemy pod uwagę. Państwo też mieliście, z tego co wiem, obowiązek i mieliście mieszkania ubezpieczone, gdzie mogliście to złożyć do ubezpieczenia. I w momencie, jeżeli nie skorzystaliście państwo z ubezpieczenia, to my będziemy się starać ten problem rozwiązać. Trudno było na ten moment przystąpić do remontu, jeżeli nie mieliśmy rozwiązanej sprawy spływu wody, żeby to się znowuż nie powtarzało.
No to ja się zgadzam z tym, że jeżeli chodzi o ten spływ wody, że trzeba było to w pierwszej kolejności zrobić, także...
No ale to mieszkańcy ponoć zrobili, tak? To dobrze rozumiem. Zablokowali ten spływ wody, tak? Czy to TBS zablokował ten spływ wody? Bo tu, żebyśmy, proszę państwa, teraz byli tylko...
Ja powiem tak, że tutaj z pisma, bo pan prezes powiedział, że to my zablokowaliśmy, to jest nieprawda, panie prezesie, z takiego względu, że te pisma należałoby przesłać, sobie przeanalizować, które otrzymali mieszkańcy tutaj na Szczeszynie, a mianowicie tak się zdarzyło, że to my tutaj nic nie zablokowaliśmy, my jakby udrożniliśmy. Tutaj jakby się spojrzało przy Biedronce, to cały ten pas był zalany, te auta, które tu stały na parkingach, były zalane w wodzie. Taki był wasz odpływ. To tam też mieszkańcy mieli negatywny na to wpływ?
Dobrze, bardzo dziękuję panu za ten telefon. 61 865 4654. Panie prezesie, tych 170 mieszkańców to jest jednak kropla w całym państwa potencjale, jeżeli chodzi o mieszkania, ponieważ są też mieszkańcy, którzy nie są w tym programie, a spłacają od lat też kredyt, mają troszkę inne czynsze, ale tam także nastąpiła podwyżka w wysokości 3 około złotych na metrze sześciennym. Tymczasem tak, oczywiście, metrze kwadratowym. Natomiast na przykład spółdzielnia Osiedle Młodych podniosła o złotówkę. Skąd te różnice? Trzykrotna wzrostu na czynszu?
No myślę, że nie można porównywać spółdzielni, która działa w zupełnie innych warunkach, dlatego że większość spółdzielni albo prawie wszystkie nie są obciążone kredytami. A tak jak pan wspomniał, kredyty w TBS-ie, tak to jest skonstruowane, one będą, praktycznie jeszcze żadnego kredytu nie spłaciliśmy, na podstawie którego wybudowaliśmy te zasoby. Kredyty KFM-owskie mają to do siebie. KFM już jako taki to jest Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, on już nie funkcjonuje, ale kredyty są i one są tak policzone, że praktycznie niektóre kredyty przez 50 lat się będą spłacały. W zależności to też jest od tej sytuacji rynkowej. Bank narzuca nam, to nie my ustalamy, bank narzuca nam współczynnik spłaty kredytu i my na tej podstawie to spłacamy.
A może to skrócenie tego czasu spłacania by było korzystne dla mieszkańców? Bo
byłoby korzystne, ale stawki wtedy byśmy musieli podnieść, żeby móc to spłacić.
A może mieszkańcy by chcieli? Może byłaby to jakaś alternatywa dla mieszkańców? No wiemy, że im dłużej spłacamy kredyt, tym jest on droższy.
Tylko proszę wziąć pod uwagę tę odmienną sytuację mieszkańców w klasycznym TBS-ie i najem z dojściem do własności. W klasycznym TBS-ie mieszkańcy spłacają ten kredyt, ale nigdy nie będą mieć możliwości wykupu tego mieszkania. Oczywiście była taka nowelizacja ustawy, na podstawie której działamy, która daje możliwość wykupu tych mieszkań przez tych mieszkańców z klasycznego TBS-u i jednak zgodę na to musi wyrazić przede wszystkim właściciel spółki, czyli miasto Poznań. A zasoby te jednak, one mają służyć przede wszystkim wynajmowi, żeby była taka możliwość, żeby to jednak były mieszkania w pewien sposób rotacyjne. To mają być mieszkania na wynajem i tak to pozostaje. Kwestia tej podwyżki, no to znowuż jest część tej podwyżki, to jednak są jakieś stopy procentowe, a część no to są typowo eksploatacyjne, gdzie proszę wziąć pod uwagę jednak to, o czym tutaj mówiliśmy, to jest wzrost przede wszystkim cen energii, gdzie nieruchomości wspólne trzeba ogrzadzić, trzeba je oświetlić, ale to jest również i wzrost płacy minimalnej, która nastąpiła od początku roku i planowana jeszcze jest również od lipca, a co za tym idzie również waloryzacja wynagrodzeń w umowach, które mamy zawarte na obsługę tego zasobu.
I kolejny telefon, Radio Poznań, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Ja mam takie pytanie przede wszystkim, jeśli chodzi o podwyżkę ceny ogrzewania, która miała miejsce kilka miesięcy temu. Tam była kwestia taka, że podwyżka, którą my otrzymaliśmy, to było około 85% wraz ze wzrostem stawki VAT. A natomiast Veolia z informacji, które udostępniła na swojej stronie, wynika, że tam była podwyżka, która miała średnio około 34%. I z czego wynika ta różnica? To jest pierwsze pytanie. Drugie, czy możemy liczyć na to, że TBS i pan prezes udostępnią nam pełne informacje na temat tego, jakie są warunki tego kredytu, które my wzięliśmy, ile przypada tego kredytu?
To znaczy państwo z tej grupy 170 osób, tak? Którzy najem do własności. Mówi pani o
tym. Tak jest.
Dobrze. warunki kredytu. Dobrze, dziękujemy panu bardzo. Panie prezesie, najpierw to kwestia tego ogrzewania, bo to wszystkich chyba interesuje w Poznaniu. Rzeczywiście te podwyżki miały nie być aż takie mocne. Ja pamiętam, we wrześniu nawet Veolia mówiła tutaj o wzroście kilkuprocentowym, natomiast później się okazało, że to będzie około 40, a definitywnie mieszkańcy dostali ponad 80% podwyżki. Skąd to się bierze?
Wbrew pozorom wyjaśnienie tej sytuacji jest bardzo proste. I już państwu mówię. Na podstawie decyzji URE Veolia rzeczywiście dostała zgodę na wzrost stawki za gigajoula o 34%. I to się zgadza. Z tym, że proszę wziąć pod uwagę, że to jest cena netto, którą podaje Veolia. Od 27 grudnia ta taryfa weszła w życie. Od 1 stycznia przy pierwotnej stawce VAT-u 5% stawka została podniesiona do 23%. I teraz jeszcze dalej. Veolia, no niestety muszę to powiedzieć, całej prawdy nie przekazała, dlatego że te 34% to jest wzrost tej stawki gigajoula w przeciągu całego roku. Natomiast w pierwszym okresie, czyli od 27 grudnia do 30 kwietnia, ta stawka nie wzrosła netto nawet, te 34%, tylko ponad 50%. Biorąc pod uwagę wzrost również o 18% VAT-u, to tak naprawdę, to jest proste wyliczenie, wychodzi 85% podwyżka stawki za gigajoula w okresie od 27 grudnia do 30
prezesie,
kwietnia.
Panie prezesie, za szybko, ja nie nadążam. 34%, jeżeli podniesiemy
średnia na cały rok zaznaczam.
Tak. Jeżeli podniesiemy to o tę różnicę w VAT-cie, czyli 13%, dobrze mówię?
18%.
18%, tak. No to jest powiedzmy 6 zł gdzieś tak. No to o 1/5, te 34 o 1/5, no to byśmy mieli około 40% wtedy.
A tylko jeszcze raz mówię, ta stawka 34% to jest średnia, ale w okresie od 1 kwietnia od 27 grudnia do 30
ubiegłego
kwietnia.
Ubiegłego roku. Do...
Tak, od 27 grudnia, bo wtedy ta decyzja URE weszła w życie, czyli od 27 grudnia do 30 kwietnia ta stawka nie jest wcale 34%, tak jak to podaje Veolia, tylko ona jest ponad 50%, prawie 60%. Później od 1 maja ta taryfa, ona już zdecydowanie spada w dół. Zauważcie państwo...
Ale to ciągle, panie prezesie, jest połowa 85%.
Nie. Proszę wziąć pod uwagę, żeby...
Jeżeli weźmiemy 50% i 43% średnia, no to na pół roku to wychodzi 45%.
Nie. Tak wprost, niestety, tak matematyka nie działa. Aha. I tak to nie można liczyć.
To jakie kalkulatory państwo macie tam? Ja nie wiem.
Normalne. Proszę wziąć pod uwagę, że musimy patrzeć na to, na ten wzrost, ten 34% był VAT 5% tylko. VAT urósł do 23% i to się jednak troszeczkę inaczej liczy. I tak jak powiedziałem, to nie jest 34%, tylko to jest ponad 50, prawie 60%. Tak taryfa pokazuje. Taryfa Veoli, tak? A od 1 maja ta stawka będzie w dół. A my wystąpiliśmy, czy zawiadomiliśmy mieszkańców, że zaliczka na ten okres od 27 grudnia do 1 maja jest wzrost o 85%. I proszę mi wierzyć jedną rzecz, że nie mamy możliwości. My jesteśmy tylko pośrednikiem. My tylko i wyłącznie przekładamy to, co w fakturach dostajemy od Veoli bezpośrednio na ogrzewanie, które ogrzewa państwa mieszkania. My nie mamy prawa ani grosika dołożyć do tego.
Ale panie prezesie, ale procenty się nie dodają przecież. No, to, bo mówi pan 50%, a teraz nagle 85%. Skąd się wzięło 85%?
Bo te 50 parę procent to jest netto. To jest netto podwyżka Veoli.
No, czyli
i
teraz,
do tego dochodzi VAT.
Tak. VAT. No czyli 1/5 to jest mniej więcej VAT-u, czyli 10% by było, powinno być więcej, czyli 60%.
A dlaczego 10?
No bo...
Tam było 5,
tak, a teraz a jest 18.
Teraz jest 23. O 18% wzrosło VAT. O 18%
no, dobrze,
wzrósł
VAT. To ja chyba trochę muszę z matematyki poćwiczyć. Mm-hmm. Panie Tadeuszu, dzień dobry.
Witam serdecznie. Ja wam powiem, jaka jest kalkulacja. Prawdopodobnie mieszkańcy PTBS-u są po prostu za malutkim elektoratem, żeby prezydent się tym zajął. Większym elektoratem są nielegalne reklamy i to jest ważniejszy program. A jeśli chodzi o te te zalane parkingi, markety, dysponuje bodajże 4 filmikami z tamtego czasu, jak działają studzienki, jak nie działają studzienki burzowe, gdzie strażacy też działali, jak działali, prawie że nie działali. Także mogę udostępnić, jeśli ktoś byłby tym zainteresowany, jak działają służby miejskie. Najlepiej działa Straż Miejska.
Dziękujemy panu bardzo, panie Marcinie.
Przemyślcie.
Panie Marcinie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. A ja bym jednak, mi to jakoś nie daje spokoju, ja bym wrócił jeszcze, żeby pan prezes tutaj nam pomógł wyliczyć tą kwotę, te 85%. Tak szczegółowo, tak? Ja jestem matematykiem, ale tutaj mi się nie składa. Jeżeli mamy wzrost VAT-u z 5 na 23%, to jest 18%. 50 razy 1,18 to wychodzi mi, że jest to 5,89, czyli to jest 59%. Nie wiem, skąd te 85.
O, trudno mi w tej chwili tutaj wyliczyć w ten sposób, ale proszę mi, tylko wie pan, jaki jest wzrost w taryfie ceny gigadżula od 27 grudnia do 30 kwietnia?
No o połowę,
bo,
tak?
Bo proszę nie brać tego pod uwagę, te 34% średnia, tylko proszę wziąć pod uwagę, i ja teraz tego nie potrafię już powiedzieć, czy to jest 54, czy to jest 60%, ta taryfa wzrasta w tym okresie. I tak to po prostu wychodzi. Proszę mi wierzyć, no trudno, żebym ja teraz tutaj jestem pozbawiony tej taryfy przed sobą i kalkulatora, żebym tu państwu dokładnie to wyliczył.
Panie prezesie, ale to jest kluczowe pytanie. Ja wiem, no to jest kluczowe pytanie o wzroście cen. Jeżeli pan prezes jest nieprzygotowany, skąd ta kwota się wzięła, to wydaje mi się, że cały jakby sens tego programu upada. Podstawowego pytania nie potrafi pan jakby tutaj nam wyliczyć, tak? Ja jestem bardzo ciekawy, jak to wyliczenie wygląda.
Potrafię i możemy to państwu przekazać. To jest bardzo dokładne wyliczenie. Ale ja no w tej chwili, no proszę mi tutaj, no to trudno, żebym ja tutaj na antenie w tej chwili nie mam kalkulatora i nie mam taryfy.
Wiem, panie Marcinie, bo ja też próbowałem to przed chwilą zrobić i teraz sobie nawet tutaj zacząłem liczyć i myślę, że to troszeczkę byłoby skomplikowane robienie tego w tej chwili rzeczywiście na gorąco. Natomiast, panie prezesie, no tak na chłopski rozum, jeżeli podwyżka wynosi 30%, a mieszkańcy dostają 85%, to jest no prawie trzykrotna różnica. To pan się dziwi, że pan Marcin dzwoni i że coś jest tutaj... Gdzie się ukryły te pieniądze?
Tak, dziwię się, dlatego że wystarczy wziąć sobie taryfę Veoli, która jest zaakceptowana przez prezesa URE i z tamtej taryfy dokładnie sobie można to wyliczyć, więc tutaj nie ma żadnych konfabulacji. Proszę mi wierzyć. I nie jest, jeszcze raz, nie jest 30%, tak jak przed chwilą pan redaktor powiedział, bo powiedziałem 34%, to jest średnia, jaką Veolia podała na rok 2023, a w tych pierwszych 4 miesiącach ten wzrost jest zdecydowanie większy.
Ale potem spada.
A potem spadnie i wtedy naliczki mieszkańcy dostaną zgodnie z tą nową taryfą od 1 maja. My tylko te zaliczki daliśmy na okres od 27 grudnia do 30 kwietnia. Tutaj nie ma żadnej, tak jak powiedziałem, nie ma żadnej
możliwości.
Czyli później
spadną te zaliczki, rozumiem, będą niższe.
Tak. Nie ma żadnej możliwości.
Ale będzie
z naszej strony...
wyższy czynsz, więc pewnie mieszkańcy nie zyskają na tym.
No, czyli będą płacić za to, co po prostu się należy.
Panie Marcinie.
Po pierwszym kwietnia rozumiem, że jeżeli mamy teraz powiedzmy ten wzrost o 85, wtedy miałby 34 plus VAT, czyli to będzie znaczący spadek w takim razie w tym okresie.
Jeszcze raz powtarzam, 34% w skali całego roku średnia netto. W pierwszych tych 4 miesiącach ta taryfa jest blisko dwukrotnie wyższa przez Veolię. To proszę to wziąć pod uwagę. Wtedy, bo to jest znowuż takie przekłamanie, może medialne troszkę. Podnieśliśmy taryfę o 34%, ale proszę zauważyć, że w tych pierwszych 4 miesiącach, wtedy jak najwięcej państwo korzystacie z tego ciepła, to ta taryfa jest prawie że dwukrotnie wyższa.
No więc właśnie, bo to...
Ale to nie my, to Veolia.
Panie Marcinie, bo musimy już kończyć. Panie prezesie, ale mówiąc krótko, ja bym chciał tylko, żeby pan zapewnił, że PTBS nie zarabia na tych podwyżkach.
Ani grosza.
Czyli to jest po prostu...
Byłoby to niezgodne z prawem i tutaj nie ma takiej możliwości. I w każdej chwili, bo tutaj też było pytanie dotyczące udostępnienia jakichś materiałów, wyliczeń również i tego kredytu, który zaciągnęliśmy my, jednak nie mieszkańcy, zaciągnęliśmy ZEBI. To wszystko są materiały, to wszystko są informacje których nie utajniamy, one są dostępne dla mieszkańców.
Panie prezesie, czy jest taka możliwość, że na mieszkańców, którzy są w tej trudnej sytuacji, tych 170, zrzucaliby się pozostali mieszkańcy PTBS-u?
Nie.
Czyli też nie ma takiej możliwości, że państwo w wspólnym garnku zamieszają i jednym troszkę ulżą, a drugim troszkę dołożą.
Jeszcze raz chciałbym z całą mocą powiedzieć. Ci mieszkańcy, ci najemcy, którzy są w programie Najem z dojściem do własności, w uproszczeniu można powiedzieć, że wykupują te mieszkania na raty. No to kto ma się dołożyć do zakupu przez kogoś mieszkania? Ktoś, kto tylko wynajmuje to mieszkanie?
Bardzo dziękuję, proszę państwa. Tak przeleciało nam szybko dzisiaj, że patrzę, jest już za 9 minut godzina 12. Audycja w środku dnia dobiegła końca. Panie prezesie, bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za odwagę cywilną, bo rozumiem, że to nie jest proste w tej chwili też stawać w szranki i dyskutować o tych podwyżkach. Mieszkańcy też mają bardzo ciężką sytuację i to pytanie, czy rzeczywiście miasto jest w stanie jakoś pomóc, czy można renegocjować ten kredyt, czy cokolwiek tutaj, i czy ci mieszkańcy mogą też skorzystać z alternatywnych źródeł bazy lokalowej miasta Poznania, no bo to także wchodzi pewnie w grę, jeśli już naprawdę przerosły te odsetki. Prezes PTB z Poznania Andrzej Konieczny, dziękuję za wizytę w Poznaniu.
Dziękuję bardzo.
W Radiu Poznań, do usłyszenia.